Popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, w naszym studiu Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.
Dzień dobry, dzień dobry.
Przyjechał pan dzisiaj do Poznania na spotkanie z sympatykami Prawa i Sprawiedliwości.
Zgadza się.
Głośno, to spotkanie o 18:00 w Poznaniu, głośno o odwołaniu zastępcy prezydenta miasta, polityka Koalicji Obywatelskiej. Pojawiają się też propozycje zwołania referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Czy z centrali Prawa i Sprawiedliwości pójdzie taki sygnał do działaczy na dole, zaangażujcie się w to?
No przede wszystkim, co jest powodem tego zamieszania? Kłótnia w rodzinie. Wygląda na to, że część Platformy pokłóciła się z inną częścią Platformy.
To w każdej partii to się dzieje, w Prawie i Sprawiedliwości pewnie też.
Zdarzają się nam dyskusje, ale u nas dyskusje są jednak dyskusjami raczej programowymi. No tu ewidentnie pokłócono się o poparcie innego członka Platformy, czyli prezydenta Jaśkowiaka, a w tle, jak słyszę, są jeszcze wybory na szefa lokalnej Platformy, w związku z czym w pierwszej kolejności ta kłótnia powinna być rozwiązana w rodzinie. To znaczy, jeżeli faktycznie Platforma, klub radnych Platformy w Radzie Miasta stracił zaufanie do prezydenta Jaśkowiaka, to nie ma problemu, żeby przyjąć uchwałę i tu Prawo i Sprawiedliwość z chęcią taką uchwałę poprze o rozpisaniu referendum. Trzy piąte radnych, nie trzeba zbierać podpisów i wtedy można zapytać mieszkańców, czy oni również jak Platforma utracili zaufanie do prezydenta Jaśkowiaka, czy chcą, żeby pozostał.
A PiS boi się tej zbiórki, że to mogłoby się skończyć porażką? 40 tysięcy podpisów trzeba by zebrać.
To nie jest kwestia obawy, bo takich obaw nie mam. No tylko jeżeli rzeczywiście Platforma nie chciałaby tego zrobić, a pojawiłyby się poważne siły, tylko szersze niż jedno stronnictwo, szersze niż jedno konkretne ugrupowanie, to z przyjemnością byśmy się do czegoś takiego przyłączyli. No ale to musi być decyzja jakiegoś szerszego spektrum społecznego, bo to powtórzę, jeżeli biją się w Platformie między sobą, zajmują się sobą zamiast zajmować się miastem, to w pierwszej kolejności ich powinno się pociągać do odpowiedzialności, więc niech jasno powiedzą, czy wspierają prezydenta Jaśkowiaka, czy robią referendum.
Czy pan wierzy, że Prawo i Sprawiedliwość może kiedyś rządzić w Poznaniu, może mieć prezydenta?
Ja uważam, że jak mówią Amerykanie, sky is the limit.
Nawet bycie, żeby członek Prawa i Sprawiedliwości albo kandydat Prawa i Sprawiedliwości był prezydentem Poznania, tu ma PiS najniższe poparcie w kraju.
To prawda, ale ja wierzę w to, że poznaniacy będą się kierować w wyborach nie w pierwszej kolejności przynależnością partyjną, jeśli tak bardzo uważają, że logo Platformy im dobrze leży, tylko propozycjami, programem tego kandydata. A jednak jestem przekonany, że gdyby zrobić ślepy test, jakie propozycje której partii są bardziej przyjazne obywatelowi, to Prawo i Sprawiedliwość zwycięża.
Czy PiS nadal popiera ograniczenie liczby kadencji dla samorządowców, tak by na przykład w Poznaniu prezydent Jacek Jaśkowiak ponownie nie mógł startować?
Ja uważam, że to jest rozwiązanie, które się sprawdza i to jest rozwiązanie, które popiera znakomita większość Polaków.
Choć prezes Kaczyński mówił ostatnio, że ta dwukadencyjność może być niekonstytucyjna. Na korytarzu sejmowym taka wypowiedź była.
To jest decyzja za każdym razem Trybunału Konstytucyjnego i o tym mówił pan prezes Kaczyński, ale kiedy ten temat powrócił, tak miesiąc, dwa miesiące temu, były badania opinii publicznej i zdecydowana większość Polaków chce, żeby ta rotacja w jakiś sposób funkcjonowała.
I kiedy przyjdzie do głosowania w Sejmie, kiedy później prezydent będzie musiał podejmować decyzję, to państwo będziecie zachęcali do tego, żeby te przepisy zostały.
No jeszcze będziemy o tym rozmawiać w klubie, bo oczywiście...
To są różne głosy w klubie?
Są tacy, którzy dostrzegają pewne racje podnoszone przez samorządowców. Ja też ich nie ignoruję. No w związku z tym rzeczywiście będziemy musieli podjąć ostateczną...
Czyli pan też nie jest do końca przekonany.
Ostateczną decyzję, chociaż uważam, że wprowadzenie tego rozwiązania daje możliwość, no mówiąc kolokwialnie, przewietrzenia niektórych samorządów, zwłaszcza takich, gdzie od lat... Trochę przez zasiedzenie, a trochę przez to, bo to nie jest kwestia większych miast, ale na przykład w mniejszych gminach. Jeżeli wójt w swoim ręku ma urząd miasta, szkołę, czyli w zasadzie dwie największe instytucje w gminie, dwóch największych pracodawców, no to bardzo często jest w stanie wywierać nawet pośredni wpływ na to, że wielu mieszkańców gminy uważa, że w ich najlepszym interesie jest, żeby nic się nie zmieniło.
Za każdą zbrodnię i wojnę trzeba zapłacić i przeprosić, mówił dzisiaj prezydent Karol Nawrocki w 81. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. I podkreślił też, że Niemcy do dziś nie wypłacili Polsce reparacji wojennych. Przez 8 lat rządów sprawa reparacji wyszła poza publikację raportu o stratach wojennych. Noty dyplomatyczne, coś państwu udało się zrobić?
Powiedzmy sobie, że szczerze, że przede wszystkim byliśmy pierwszym rządem, który w tak poważny sposób ten temat poruszył. Najpierw powstał zespół naukowców, następnie instytut, który najpierw pracował w ramach Sejmu, później w ramach Instytutu Strat Wojennych. Została opracowana cała metodologia, bo ten raport to nie jest publicystyka, to jest poważne naukowe opracowanie.
Tylko jak teraz zmusić Niemców, żeby wypłacili reparacje?
I myśmy to mówili, kiedy wchodziliśmy na tę ścieżkę, że to nie będzie szybkie. Została wystosowana nota dyplomatyczna, Niemcy na nią odpowiedzieli. Powinien być ten dialog kontynuowany, a równocześnie powinny być czynione, i taki był plan, naciski międzynarodowe, próba przypominania...
Na kogo te naciski, kogo powinno się naciskać?
No naciskać Niemców, tylko budować szerszą koalicję, bo wie pan... Dzisiaj, kiedy mamy taką sytuację, w której premier polskiego rządu, co spotkanie z kanclerzem, to tak naprawdę kompromituje się w tej sprawie bardziej. Raz mówi, że w zasadzie to kwestia jest zapomniana czy zakończona. Innym razem mówi, że to może Polska sama sobie wypłaci reparacje. To miał być niby taki sprytny plan, żeby zawstydzić Niemców. No jakoś dziwnym trafem się przez te...
Ale czy od tego ponad 80 lat, Niemcy wypłacą te reparacje?
Panie redaktorze, jeżeli uznają, że straty wizerunkowe, potencjalne straty, być może również gospodarcze, jeżeli udałoby się tutaj większą koalicję zbudować, będą już dla nich zbyt wielkie, to wtedy wypłacą. No ja przypomnę, że Niemcy dopiero niedawno zakończyły wypłacanie niektórym krajom reparacji za pierwszą wojnę światową. Więc to nie jest kwestia dwóch lat czy pięciu lat. To jest rzeczywiście kwestia, która na pewno będzie rozłożona na lata, tylko trzeba tu konsekwentnie to robić. I nie rozumiem, dlaczego rządzący nie korzystają z narzędzi, które mają, na przykład uchwały Sejmu RP, przyjętej przez wszystkie ugrupowania sceny politycznej. Wówczas również przez będącą w opozycji Platformę Obywatelską też za tym głosowali. Sejm RP domaga się, żeby rząd o te reparacje zabiegał. To jest bardzo potężne narzędzie.
Gdyby dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość miało swojego premiera, swój rząd, to co by z taką uchwałą zrobiło? Co byście państwo zrobili realnie?
No ta uchwała przede wszystkim, jeżeli nawet ktoś obawia się reakcji Niemiec, to jest, nie mówię tego o naszym rządzie, tylko mówię o rządzie dzisiejszym, to jest to świetne alibi, żeby mówić partnerowi, że jesteśmy do tego zobligowani przez polski Sejm i następnie w tym kontekście działać.
No, i Niemcy przyjmą to do wiadomości i jaka odpowiedź?
Panie redaktorze, prawdopodobnie druga, trzecia, czwarta, być może nawet piąta będzie odpowiedzią negatywną, bo elementem niemieckiej polityki, nie tylko historycznej, jest odmowa rekompensaty za zbrodnie, których dokonali w Polsce. Ale to nie znaczy, że my mamy przyjmować ich perspektywę. To nie znaczy, że my mamy uznawać, że ta sprawa jest w jakiś sposób rozstrzygnięta, bo nie jest.
Czy pana zdaniem po wczorajszym spotkaniu prezydenta z ministrem spraw zagranicznych jesteśmy bliżej zakończenia sporu ambasadorów?
Chciałbym mieć taką nadzieję, bo ten spór... Słowo spór implikowałoby w ogóle zaangażowanie dwóch stron. A problem polega na tym, że prezydent Nawrocki, podobnie jak jego poprzednik, chcieliby jedynie móc wykonywać swoje konstytucyjne obowiązki. Chcieliby, żeby strona rządowa szanowała wynikające z konstytucji prerogatywy prezydenta. Tymczasem rządzący nie respektują faktu, że to prezydent powołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej. Próbują na prezydencie coś wymuszać. A dlaczego to robią? Głównie dlatego, żeby spożytkować ten konflikt na potrzeby polityki wewnętrznej, ze szkodą dla naszego kraju.
Czy gdyby rząd wycofał się z propozycji ambasadorów w Stanach i we Włoszech, w Rzymie, to wtedy będzie łatwiej?
Ja bym tego nie sprowadzał do kwestii czysto personalnych, choć rzeczywiście te dwie placówki, o których pan mówi, są problematyczne, podobnie jak problematyczni są ci kandydaci, którzy byli członkami, czy są członkami tak zwanego konwentu ambasadorów, które to ciało, organizacja wydawała no, karygodne oświadczenia, na przykład nazywając obronę polskiej granicy przed
atakiem Łukaszenki. Czyli chodzi o konkretne nazwisko, konkretne osoby.
Nazywali to zbrodnią przeciw ludzkości, ale co do zasady, chodzi o uznanie ostatecznego głosu pana prezydenta i po prostu powrót do dobrej praktyki, która funkcjonowała przez już nawet nie lata, przez dziesięciolecia, wstępnego uzgadniania między ośrodkiem prezydenckim, premierowskim, MSZ-em kandydata i wtedy dopiero występowania o agremont do państwa przyjmującego i wtedy nie ma najmniejszego problemu, nie mamy kryzysu, nie mamy dwuznaczności dyplomatycznej, z jakiego powodu Polska obniżyła rangę przedstawicielstwa, bo to jest pewien sygnał w stosunkach międzynarodowych, no tylko trzeba rzeczywiście zrezygnować z prowadzenia tej wojny po to, żeby przykryć porażki w kraju z prezydentem. No i minister Sikorski musiał by poskromić nieco swoje ambicje stawiania się w roli oponenta wobec pana prezydenta Nawrockiego. On sobie wyobraża, że go to buduje, ale no to nie buduje prestiżu naszego kraju.
Mówi Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Miłego popołudnia.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.